Pierwsza nasza konferencja, katecheza na tym seminarium odnowy, tytuł o obrazie Boga i o miłości Boga. Chcę dotknąć tych dwóch rzeczywistości, które uważam, że są bardzo ważne dla nas, nie tylko na czas seminarium, są dla nas ważne w ogóle w naszym życiu. Chcę to podzielić na takie, tak jak się zresztą, jak są tytuły tego, podzielić tę konferencję, powiedzieć o obrazie Pana Boga, to znaczy jaki mamy obraz w nas, jak my widzimy Pana Boga, jak my czujemy, doświadczamy Pana Boga, jako kogo Go doświadczamy, widzimy, czujemy. I z drugiej strony o miłości Pana Boga, to znaczy jaki Bóg naprawdę jest. Oczywiście ideałem będzie, i teraz nie trzeba tego ideału szukać w nas, kiedy te dwie rzeczywistości będą się do siebie jak najbardziej zbliżać. Ideałem by było, gdyby były tożsame. Czyli mam w sobie taki obraz Boga, jaki Bóg rzeczywiście jest. Ale moje doświadczenie osobiste i myślę, że wszystkich was jest takie, że jest to bardzo trudne. Najpierw o obrazie Pana Boga już wspomniałem. Chodzi o to, jak ja patrzę na Pana Boga, kim On dla mnie jest. Nasuwają się takie pierwsze skojarzenia, bardzo często powtarzane na temat obrazu Pana Boga. Czy Bóg nie jest dla mnie sędzią? Czy Bóg nie jest dla mnie prokuratorem, policjantem? Czy kimś takim, kogo my postrzegamy jako osobę, która czyha na nasze życie? Oczywiście czyha na nasze błędy, na nasze grzechy, na nasze upadki. Ktoś, kto czeka tylko, aż się gdzieś potknę i później tak coś przychodzi, coś nas dotyka, coś musi się wydarzyć. Złego, oczywiście. Czy też może mam w sobie obraz Pana Boga i tak go przeżywam, tak go doświadczam, jako kogoś, kto jest mi życzliwy, przy kim czuję się bezpiecznie, kto nie szkodzi mi, a wręcz przeciwnie, mi pomaga w życiu. Ktoś, kto naprawdę mnie kocha. Dwa takie skrajne stanowiska. Bóg, który czyha na moje życie i Bóg, który ochrania moje życie. Jest moim bezpieczeństwem. Można zapytać, w jaki sposób obraz Pana Boga kształtuje się w moim życiu, w moim sercu. Wypisałem sobie kilka takich etapów czy miejsc, które są. Być może znajdziecie inne jeszcze. Dla mnie niewątpliwą rzeczą, ja tego tak też doświadczam, jest to, że pierwszy obraz Pana Boga dostaję w rodzinie. Dostaję od moich rodziców. Ponieważ dzieci to są takie stworzenia, które nie myślą abstrakcyjnie. Czyli mówienie do dzieci, takich zupełnie malutkich, o Panu Bogu nic nie da. One wszystko muszą dotknąć, wszystko powąchać, wszystko posmakować. I dla dzieci, można powiedzieć w cudzysłowie, Bogiem są rodzice. To znaczy, jacy są rodzice takiego mniej lub bardziej podobnego do nich, będziemy doświadczać Pana Boga. Jak mówię, to jest moje osobiste doświadczenie i bardziej z tego mówię, aniżeli z jakichś książek. Ale oczywiście ten obraz kształtują w nas też inne osoby. Nasi bliscy, przyjaciele, szkoła. To, co możemy powiedzieć, co doświadczyć na temat Pana Boga, to się bierze dla mnie z całego życia. A więc z tych pierwszych etapów, z tych późniejszych, o Panu Bogu powie nam też to, co dobrego nas w życiu spotka. Ale równocześnie też to, co złego nas w życiu spotka, co odbierzemy jako krzywdę, ale też nasze grzechy, nasze słabości, nasze upadki, również coś nam powiedzą o Panu Bogu. Można powiedzieć, czy możemy się zastanawiać, pomyśleć sobie o naszym życiu, pomyśleć o obrazie Pana Boga, jaki mamy, kim On dla mnie jest i się możemy trochę przerazić. Bo no, w domu było jak było, bo później też nie było za wesoło. Można powiedzieć, że to, kim jesteśmy teraz, to jest trochę zdeterminowane przez to, co było kiedyś. I to, jak teraz patrzymy na Pana Boga, jest trochę zdeterminowane tym, jaki obraz w nas wdrukowano, włożono, jakkolwiek to nazwiemy. I może to być bardzo pesymistyczna wizja. Możemy stwierdzić, że w takim razie już za bardzo nic tu się nie da zrobić, zwłaszcza, że może pewnych rzeczy jesteśmy świadomi, jakoś trudno już od kilku lat cokolwiek z tym zrobić. Szczerze mówiąc, kiedyś też miałem takie myśli, że z tym już się za bardzo nie da nic zrobić. W związku z tym trzeba się jakoś okopać, jakiś sobie zrobić szaniec, żeby krzywda mnie większa nie spotkała niż spotkała i się tego trzymać. Ale nie jest to do końca prawda. W ostatnią niedzielę, kiedy oglądałem telewizję, patrząc na kanonizację, które Ojciec Święty dokonał w Rzymie, w tym jednego jezuitę, jakby przyszło na mnie pewne olśnienie. Właśnie kiedy oglądałem kanonizację jezuity i później czytałem jego życiorys, Ojciec Hurtado, i bardzo mnie tam uderzyło to, że w wieku 4 lat stracił ojca. Dzisiaj pewnie doskonale wiecie, cała psychologia, wszyscy mówią, no bez ojca się nie da, bez matki zresztą też. Muszą być oboje rodzice, żeby dziecko zdrowo rosło i żeby czuło miłość, żeby wzrastało, powiedzmy to w cudzysłowie, normalnie. I czytam, że ojciec Hurtado w wieku 4 lat traci ojca. Matka, wiadomo, nie jest w stanie za bardzo zastąpić ojca. I można powiedzieć, no cóż, no biedne dziecko, pewnie może trochę zakompleksione, weszło w dorosłość, przeżywało wiele trudności, wiele problemów. Nie wiadomo, czy w ogóle do końca życia z tego wyszedł. Człowiek, który w wieku 4 lat traci ojca, zostaje świętym, kanonizowanym. Te dwie rzeczywistości mnie bardzo uderzyły, dlatego że my często patrzymy na nasze życie w taki bardzo pesymistyczny i fatalistyczny sposób, że no nic się z tym nie da zrobić. Ojciec Hurtado jest przykładem, że da się zrobić. Że da się zrobić. Może niekoniecznie naszą mocą. To znaczy ważny jest te etapy naszego życia, w których ten obraz Boga w jakiś sposób był nam ukazywany, ale żeby nie przesadzać. To znaczy, że Bóg ma moc, ma siłę do tego, żeby ten obraz w nas wyprostować, oczyścić, jeżeli czujemy, że on nie jest taki, jak powinien być, czy jak chcielibyśmy, żeby był. Dla mnie drugą taką postacią jest na przykład święty Paweł. Też człowiek, który myślę, że z powodu swojego charakterku, jak czytamy na przykład Dzieje Apostolskie, to ten charakterek jego tam wychodzi, mógł też mieć mnóstwo kompleksów i problemów. Nie przeszkadzało mu to w jego misji nic a nic. Czy Zacheusz, inna postać z Ewangelii, który samo pismo mówi, był niskiego wzrostu. To słowo, które tam jest użyte, może również znaczyć, że no właśnie miał kompleksy, takie niskie poczucie wartości. Człowiek, który zostaje przez Jezusa ściągnięty z drzewa i później widzimy jego gest. I ten gest jest wielkim otwarciem się, niezależnie od tego, co czuł, co wcześniej było. Obraz Pana Boga. Myślę, że warto w tym tygodniu, robiąc medytację, modląc się, pozastanawiać się nad tym, jaki obraz Boga noszę w sobie. Kim On dla mnie jest? Czy ja boję się do Niego przychodzić, czy wręcz przeciwnie? Czy się nie boję? Czy się lękam Pana Boga, czy nie? I może uda mi się dojść do tego, dlaczego. Ale żeby to nie wprowadziło nas w stan frustracji, lęku, przed tym, co zobaczymy, co nam się objawi. To jest jedna strona tylko medalu. I druga część, miłość Boga, czyli kim Bóg jest naprawdę. U świętego Jana czytamy, że Bóg jest miłością. Mocna synteza tego, kim jest Bóg. Bóg jest miłością. Kiedyś przeczytałem takie słowa, że dzieci mają doskonałe wyczucie miłości. Kiedy przychodzą na świat małe dzieci, można powiedzieć, kiedy jeszcze wszystko w nich jest takie w środku czyste, nieprzesiąknięte niczym, co ludzkie, można powiedzieć, mają doskonałe wyczucie miłości. Dlaczego? Ponieważ brak miłości powoduje w ich życiu patologię. I dlatego niektórzy uważają, że w związku z tym dziecko przychodzi na świat z doskonałym wyczuciem miłości. Niewątpliwie trzeba powiedzieć, że miłość to jest coś, za czym tęsknimy, czego pragniemy. Dwóch rzeczy. Kochać i być kochanym. I w kolejności, jakiej kto chce. Kochać i być kochanym. I Bóg przychodzi do nas też z miłością. I kiedy czytamy Pismo Święte, uważnie czytamy Pismo Święte, to tak naprawdę cała historia zbawienia to jest przychodzenie Boga do ludzi i mówienie im tego. Ja was kocham. Miłość wiąże się ochroną życia, z bezpieczeństwem i to dostrzeżemy już w raju. Miłość to jest troska w najwyższym stopniu. Jak Bóg kocha człowieka, to możemy choćby zobaczyć z Księgi Rodzaju, z 2 rozdziału, kiedy Bóg lepi człowieka z prochu ziemi. Bóg, który nie boi się pobrudzić rąk, żeby stworzyć człowieka. Nie boi się pobrudzić rąk. Bardzo to jest sugestywny obraz. Ale też możemy popatrzeć na inne obrazy. Abraham, rozdział 12 Księgi Rodzaju. Abraham, który dostaje obietnicę, później kombinuje po swojemu, oszukuje Faraona, jedzie na jakąś wyprawę wojenną. Robi różne rzeczy, chociaż Bóg mu się co chwila objawia. Bóg mu mówi, będziesz miał syna. Abraham po jakimś czasie stwierdza, że coś tego syna nie ma, to chyba trzeba po swojemu zakombinować. A to niewolnica, a to myśli sobie, a to ten mój niewolnik, mój sługa będzie spadkobiercą, bo nie mam syna. Pan Bóg nie dość, że go nie karze za to, to ciągle ponawia swoją obietnicę. Można się pytać, co to za Bóg, który tak czyni? Oszukuje Faraona w pewnym momencie? Nie karze go za to ani Faraon, ani sam Bóg. Człowiek, który naprawdę idzie po swojemu. Abraham jest przedstawiany nam jako wzór naszej wiary, ale jak się dobrze wczytamy, to można powiedzieć, co to za wzór, kiedy on wszystko po swojemu próbuje robić. Pan Bóg z niego nie rezygnuje. Pan Bóg, który się o niego troszczy. Dalsi patriarchowie, Jakub, Tobiasz, to są przykłady tego, jak Bóg troszczy się, to znaczy kocha. I Bóg w Piśmie Świętym objawia nam się jako miłość. Najpełniej w Jezusie Chrystusie. Można powiedzieć, że Bóg Starego Testamentu to tak trochę z góry jeszcze na wszystko patrzy. Ale Jezus Chrystus to jest ktoś, kto przyjął nasze ludzkie ciało. To znaczy był takim samym człowiekiem jak my. Wcielenie to jest przyjęcie ciała. Bóg, który tak kocha człowieka, że chce aż przyjąć jego ciało, które później ludzie zmartretują. Robi to tak naprawdę z jednego powodu, ponieważ chce nas zbawić. Wszedł grzech na świat i potrzebowaliśmy odkupienia, kogoś, kto będzie człowiekiem z krwi i kości. I Bóg, aby przekonać nas o skutkach zła czy grzechu, przyjmuje na siebie skutki. To jest w Jezusie wszystko. To się w Nim dzieje. Po to, aby pokazać nam, do czego prowadzi zło. I taki program Jezusa, dotyczący też Jego działalności i Jego miłości, mamy w Ewangelii Łukaszowej. W rozdziale 4, wersecie 18 i następnym. Możemy to sobie otworzyć teraz, jeśli ktoś ma Pismo Święte i chce. Bo Jezus tam mówi, na czym polega Jego program wejścia na świat i Jego miłości względem nas. Pokazania się, kim On naprawdę dla nas jest. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Czyli Bóg, który nie mówi pięknych słów, Bóg, który wkracza w naszą rzeczywistość. Miłość przez czyny, przez uzdrowienie, przez uwolnienie, przez miłosierdzie, co mamy na przykład w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 15 i następne. W ogóle Ewangelia Łukasza może stać się na ten czas, tego tygodnia czy dwóch, taką lekturą uzupełniającą, aby zobaczyć miłość Bożą wstępującą do nas w konkrecie naszego życia. I miłość Boża, która ma moc przełamywać nasz obraz, fałszywy obraz Boga, który często w sobie nosimy. Czy obraz przekrzywiony. Obraz, który zupełnie nie zgadza się z tym, kim Bóg naprawdę jest. Niech ten najbliższy czas teraz będzie takim czasem też z jednej strony to, co mówiłem, przyglądania się temu, kim jest Bóg w nas, ale z drugiej strony przyglądania się, kim Bóg jest naprawdę. I możemy próbować porównać, zobaczyć w nas samych, jak blisko jesteśmy tego obrazu. Prosząc Go, Jezusa, tego, który był prawdziwym człowiekiem, jednocześnie prawdziwym Bogiem, aby w nas ten obraz Boży jak najbardziej zbliżał do tego prawdziwego, autentycznego Boga, który objawia nam się przez Słowo, ale też przez naszą rzeczywistość jako Bóg, który kocha, Bóg, który jest miłością.